Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Gdy mówimy o roli braci mniejszych kapucynów, jaką odegrali w duchowości chrześcijańskiej, począwszy od XVI wieku, nie można nie wspomnieć o najsłynniejszym na świecie kapucynie, jakim jest święty ojciec Pio z Pietrelciny. Od razu trzeba jednak podkreślić, że to nie liczne zjawiska nadzwyczajne, które miały miejsce w jego życiu już od młodości, stanowią o jego wielkości i świętości. One są bowiem jedynie zewnętrznym przejawem głębokiego życia mistycznego oraz Bożego działania, jakie w nim i przez niego się dokonywało. Stygmaty i inne niezwykłe charyzmaty, jakimi Bóg obdarzył ojca Pio, pokazują, jak rzeczywiste, a przy tym niezwykłe i bogate jest życie duchowe, czyli życie Ducha Świętego w nas. Ponieważ osoba świętego ojca Pio jest powszechnie znana, dlatego ograniczę się do podania najważniejszych faktów i wydarzeń z jego życia, chcąc zarazem podkreślić, że zrealizował on w stopniu najwyższym to, co można określić jako duchowość kapucyńską. Zakorzeniona jest ona w ideale świętego Franciszka z Asyżu i nosi na sobie wyraźny rys ewangelicznego radykalizmu. To upodobnienie się do Chrystusa w przypadku ojca Pio osiągnęło swój najpełniejszy wyraz w stygmatach, ale może bardziej jeszcze wyraziło się w jego umiłowaniu ludzi cierpiących tak na duszy, jak i na ciele. A zatem Francesco Forgione, bo takie jest jego rodowe nazwisko, urodził się 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie w południowych Włoszech w pobożnej wiejskiej rodzinie. Od dziecka był bardzo wrażliwy i wykazywał się gorliwością religijną. Z zapałem uczył się katechizmu, aby dobrze przygotować się do przyjęcia pierwszej komunii świętej i bierzmowania. Był również ministrantem. Bardzo cierpiał, kiedy słyszał, że ktoś złorzeczył. Gdy miał 10 lat, pod wpływem zakonnego kwestarza, który przybył do ich domu, Franciszek zapragnął wstąpić do kapucynów. Dla opłacenia jego studiów ojciec wyjechał do pracy w Ameryce. 6 stycznia 1903 roku Franciszek Forgione rozpoczął nowicjat u kapucynów, przyjmując imię brata Pio. Mimo iż w tamtych czasach w nowicjacie kapucyńskim stosowano bardzo surową ascezę, młody brat Pio nie tylko wytrwał, mimo słabego zdrowia, ale odznaczał się gorliwością i duchem pokuty. Zapewne źródłem takiej postawy była pewna tajemnicza wizja jeszcze sprzed wstąpienia do nowicjatu, w wyniku której zrozumiał, że przez całe życie będzie musiał toczyć śmiertelną walkę z szatanem, ale nigdy nie zabraknie mu Bożej pomocy. Podczas 6-letnich studiów w różnych klasztorach wielokrotnie powracał do rodzinnego domu, aby podleczyć słabe zdrowie. Jednakże w rodzinnym domu ani na chwilę nie zrezygnował z zakonnego stylu życia. W końcu jednak 10 sierpnia 1910 roku otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze w Benevento. Już po miesiącu, gdy przebywał jeszcze w Pietrelcinie, niebawem po odprawieniu mszy świętej prymicyjnej, odczuł na dłoniach i stopach pierwsze bóle stygmatyczne, ale bez ujawnienia się charakterystycznych ran. Zaczął też doznawać stanów ekstatycznych, zwłaszcza podczas mszy świętej, którą z gorliwością zwykle odprawiał bardzo długo. Przez jakiś czas przebywał w Foggi, by opiekować się umierającą dobrodziejką zakonu. W klasztorze, w którym mieszkał, doświadczył pierwszych fizycznych ataków złego ducha. W czasie I wojny światowej ojciec Pio skierowany został do odbycia służby wojskowej, ale szybko został zwolniony z powodu słabego zdrowia. Ostatecznie w 1916 roku został skierowany do małej miejscowości San Giovanni Rotondo na górze Gargano, niedaleko miejsca, gdzie w roku 490 i dwukrotnie w następnych latach biskupowi Lorenzo Majorano ukazał się święty Michał Archanioł. To właśnie tam, w San Giovanni Rotondo, ojciec Pio spędził resztę życia. Tam też najpierw doznał uczucia przeszycia serca, które w teologii duchowości nazywa się transwerberacją, a półtora miesiąca później, 20 września 1918 roku, podczas modlitwy przed krucyfiksem w chórze zakonnym, otrzymał widoczne stygmaty na dłoniach, stopach i boku. Aż do końca życia te otwarte i ciągle krwawiące rany były dla niego źródłem wielkiego cierpienia fizycznego oraz duchowego. To niezwykłe wydarzenie zaczęło bowiem przyciągać tłumy ludzi ze wszystkich zakątków Włoch, a nawet z zagranicy. Nic więc dziwnego, że Stolica Apostolska poddała ojca Pio różnym badaniom i obserwacjom, aby upewnić się co do autentyczności tych zjawisk. Mimo iż w pewnym okresie ograniczono mu nawet pełnienie posługi kapłańskiej i praktycznie na 2 lata uwięziono w klasztorze dla odizolowania od ciekawskich tłumów, ojciec Pio okazał wiele pokory i posłuszeństwa wobec władzy kościelnej, a nade wszystko wykazał się głęboką wiarą, że wszystko to dzieje się z woli Bożej i dla dobra dusz. Znany był jako niezwykły spowiednik i kierownik duchowy. Wiele osób, które spotkały się z nim, doznawało prawdziwej przemiany życia, nawet osoby niewierzące. Z jego inicjatywy powstawały grupy modlitewne, które szybko rozpowszechniły się we Włoszech i w innych krajach. Z pomocą przyjaciół i różnych wiernych założył szpital, który nazwał Domem Ulgi w Cierpieniu. Dzięki ojcu Pio, jak również dzięki temu dziełu, mała, zapomniana miejscowość San Giovanni Rotondo odtąd stała się dobrze znana niemal w całym świecie. Jak wspomniałem, od dziecka ojciec Pio był chorowity. Dolegliwości nasiliły się w ostatnich latach życia. Do tego doszło wielkie cierpienie związane ze stygmatami. Wyczerpany chorobą i tytaniczną pracą w konfesjonale, ojciec Pio zmarł w opinii świętości w nocy 23 września 1968 roku, nazajutrz po uroczystych obchodach 50-lecia jego stygmatyzacji. Po gruntownym zbadaniu jego życia i pism, zwłaszcza bogatej korespondencji, a także po uznaniu cudu uzdrowienia za jego przyczyną, Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym 2 maja 1999 roku. Ten sam papież 3 lata później, 16 czerwca 2002 roku, dokonał jego kanonizacji. Podczas obydwu uroczystości niemal milionowe rzesze wiernych nie mieściły się na placu świętego Piotra w Rzymie i przyległych ulicach, jak również przed telebimami w San Giovanni Rotondo, co świadczy o wielkiej popularności tego świętego. Jak powszechnie wiadomo, na początku marca 2008 roku, po 40 latach od śmierci, ciało ojca Pio zostało ekshumowane, następnie poddane konserwacji i od 24 kwietnia bieżącego roku zostało wystawione na widok publiczny, aby dać wiernym możliwość złożenia czci temu niezwykłemu świętemu. Choć jak wspomniałem wyżej, nadzwyczajnych łask, jakie miały miejsce w życiu ojca Pio, nie należy brać za równoznaczne z jego świętością, to nie można ich całkowicie przecież pomijać. Tym bardziej, że ich nagromadzenie w jednym podmiocie oraz ich jakość sprawiają, że osoba kapucyna z San Giovanni Rotondo jest kimś naprawdę wyjątkowym w historii. Jego stygmaty, na przykład, wydzielały niezwykły zapach. W jego niezmordowanej posłudze spowiedniczej nierzadko pojawiał się dar kardiognozy, czyli spontanicznego przenikania tajników ludzkich sumień. Zdarzało się na przykład, że nieoczekiwanie upomniał ojciec Pio kogoś z oczekujących w kolejce do spowiedzi, albo cofał rękę, gdy chciano ją ucałować, albo też pomijał daną osobę przy udzielaniu komunii świętej. Osoby, których to spotykało, zawsze przyznawały, że przyczyną takiego powściągliwego zachowania ojca Pio były jakieś ich ukryte grzechy. Ojciec Pio miał też dar bilokacji, czyli jednoczesnego przebywania w dwóch różnych miejscach, często bardzo oddalonych od siebie, o czym zresztą sam kilkakrotnie wspomina w swoich listach. Nade wszystko jednak jego modlitwa wstawiennicza odznaczała się niezwykłą skutecznością. Wystarczy jedynie wspomnieć, że dr Wanda Pułtawska, która półtora miesiąca temu otrzymała doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, została właśnie uzdrowiona dzięki modlitwie ojca Pio, o co listownie prosił go ówczesny arcybiskup Karol Wojtyła. Gdy przypomnimy sobie, jak dramatyczne były początki zakonu kapucynów, to aż trudno uwierzyć, że po ponad 500 latach ta duchowość przynosi takie wspaniałe owoce świętości, które ubogacają Kościół w naszych czasach. Pragnienie Mateusza z Baszczo, który dla wierniejszego kroczenia za Chrystusem na wzór świętego Franciszka założył kapucynów, także w naszych czasach okazuje się niezwykle inspirujące. Przykład ewangelicznego radykalizmu kapucynów, jaki dają święci tej miary, co ojciec Pio z Pietrelciny, również współcześnie pociąga na drogę życia duchowego i świętości.